Rozdział 19. Wyznanie. W tejże chwili rozległ się głos pana de Villefort. Prokurator, wychyliwszy się z gabinetu, zawołał: co się tu dzieje? Morel zapytał Noirtiera wzrokiem. Starzec, odzyskawszy już całkiem zimną krew, wskazał mu alkowę, gdzie Morel ukrył się już raz w podobnych okolicznościach. Schwycił kapelusz i zdyszany wpadł do alkowy. Kroki prokuratora rozległy się na korytarzu. Villefort wpadł do pokoju, podbiegł do Walentyny i wziął ją w ramiona. — Lekarza, lekarza! — zawołał. — Sprowadzić pana Darwini, albo nie. Sam po niego pojadę. I wypadł z pokoju. Morel wymknął się drugimi drzwiami. Straszliwe wspomnienie zmroziło mu serce. Przypomniał sobie rozmowę, jaką Villefort odbył z lekarzem tej nocy, kiedy umarła pani de Saint-Méran. U Walentyny wystąpiły symptomy tej samej choroby, na którą umarł Barrois, tylko forma ich była tym razem łagodniejsza. Jednocześnie zabrzmiały mu w uszach słowa, które Monte Cristo powiedział doń 2 godziny temu. Gdybyś pan znalazł się w potrzebie, przyjdź do mnie, gdyż mogę wiele. Pomknął więc przedmieściem świętego Honoriusza, a potem ulicą Matignon i dotarł szybko na pola elizejskie. Tymczasem pan de Villefort zajechał dorożką przed dom pana Darwini. Zadzwonił tak gwałtownie, iż oddźwierny wybiegł przerażony. Villefort nie miał siły przemówić i tylko pomknął po schodach. Oddźwierny przepuścił Villeforta, ponieważ go znał, i zawołał tylko: — Doktor jest w gabinecie, panie prokuratorze! Villefort pchnął już drzwi. — A, to pan! — rzekł doktor. — Tak, to ja! — odpowiedział Villefort, zamykając drzwi. — Teraz ja zapytam, doktorze, czy jesteśmy sami? — Doktorze, mój dom jest przeklęty. — Czyżby? — odpowiedział Darwini z pozoru zimno, choć wstrząsnął nim niepokój. — Cóż tam, znowu ktoś zachorował? — Tak! — zawołał Villefort, rwąc sobie włosy. — Tak! — Darwini spojrzał tak, jakby chciał powiedzieć — przestrzegałem pana, a następnie wycedził. Któż więc z kolei umrze u pana? Któż teraz oskarży nas przed Bogiem o słabość? Villefort zaszlochał boleśnie. Podszedł do lekarza i rzekł, chwytając go za ramię: — Walentyna! Kolejna Walentynę! — Pańska córka! — przeraził się i zdumiał Darwini. — Sam pan teraz widzisz, że się myliłeś. Przyjdź pan do mnie i proś ją o przebaczenie. Ilekroć mnie pan wzywałeś. Było już późno. Mniejsza z tym, idę. Ale spieszmy się. Nieprzyjaciel, który zadaje ciosy w pańskim domu, działa błyskawicznie. O, tym razem nie będzie mi doktor wyrzucał słabości. Tym razem wytropię mordercę i ugodzę go. Spróbujmy najpierw uratować Walentynę, a potem pomyślimy o zemście. Jedźmy. I gdy Morel stukał do drzwi Monte Cristo, Villefort i Darwini jechali szybko dorożką do chorej. Hrabia, mocno zafrasowany, siedział w gabinecie i czytał list, który Bertuccio przysłał mu spiesznie. Uniósł głowę, gdy oznajmiono Morela, z którym rozstał się zaledwie 2 godziny temu. A jednak w czasie tych 2 godzin jakieś doniosłe wypadki musiały zajść i w życiu Morela, skoro pożegnał go wesół, a wracał wstrząśnięty. Zerwał się i podbiegł do kapitana. — Co się stało, panie Maksymilianie? — zapytał. — Jesteś pan blady, podspływa panu z czoła. Maksymilian osunął się na fotel. — Przybiegłem tu — odrzekł. — Muszę z panem pomówić. — Czy w domu wszyscy zdrowi? — zagadnął hrabia z niekłamaną i serdeczną życzliwością. — Dziękuję, hrabio, dziękuję — odparł Maksymilian, wyraźnie zakłopotany, nie wiedząc, od czego by tu zacząć. — W domu wszyscy zdrowi. — To doskonale, ale widzę, że i tak chcesz mi pan coś powiedzieć — odrzekł hrabia, niepokojąc się coraz bardziej. — A tak, wyszedłem z domu, do którego zastukała właśnie śmierć, i przybiegłem do pana. — Czyżby pan był u państwa de Morcerf? — Nie. — A czy tam ktoś umarł? — Generał palnął sobie w łeb. — Och, co za straszne nieszczęście. — Straszne, ale nie dla hrabiny i nie dla Alberta. Lepiej, żeby ktoś umarł, aniżeli żył w hańbie. Krew ją zmyje. Biedna hrabina, jej najbardziej mi żal. Taka szlachetna kobieta. Żałuj też i Alberta, panie Maksymilianie. Wierzaj mi, że to syn godny swojej matki. Ale wróćmy do pańskich spraw. Przybiegłeś pan do mnie co tchu. Czyżbym miał szczęście być panu potrzebny? Tak, to znaczy pomyślałem jak szaleniec, że mógłbyś mi pan dopomóc w pewnych okolicznościach, w których może dopomóc mi tylko Bóg. Powiedz pan najpierw, o co chodzi. Nie wiem doprawdy, czy wolno mi wyjawić tak wielki sekret, ale hrabio, fatalność zmusza mnie do tego. Morel urwał i zawahał się. A wierzysz pan w moją przyjaźń? Zagadnął Monte Cristo, ujmując serdecznie Maksymiliana za ręce. Ośmielasz mnie pana, następnie coś mi mówi. Tu Morel położył dłoń na sercu, że nie powinienem mieć przed tobą żadnych tajemnic. Ma pan rację, to Bóg podszepnął panu te słowa. Płyną one prosto z twojego serca. I cóż to serce jeszcze powiada? Hrabio, czy mógłbyś posłać Baptystę, aby dowiedział się o kogoś, kogo pan znasz? Jestem do pańskiej dyspozycji, a tym bardziej moja służba. O, nie uspokoję się, póki nie będę miał pewności, że ona czuje się lepiej. Czy mam zadzwonić po Baptystę? Nie, sam z nim pomówię. Morel wyszedł, zawołał Baptystę i szepnął mu kilka słów. Lokaj wybiegł z pokoju. No i jak tam? Zagadnął Monte Cristo, gdy Morel wrócił. Poszedł. Teraz będę trochę spokojniejszy. A ja czekam. Uśmiechnął się Monte Cristo. Tak, przystępuję do rzeczy. Posłuchaj pan. Jednego wieczoru znalazłem się w pewnym ogrodzie. Byłem ukryty w kępie drzew i nikt nie domyślał się, że tam jestem. Dwie osoby przeszły koło mnie. Pozwól pan, że na razie pominę ich nazwiska. Rozmawiały cicho, a jednak rozmowa ta zaciekawiła mnie tak mocno, że mnie przepuścił z niej ani słowa. Ponura to będzie historia, wnoszę to z pańskiej bladości. Drżysz pan? O tak, bardzo ponura, drogi przyjacielu. Umarł właśnie ktoś z rodziny pana domu. Pan domu rozmawiał z lekarzem. Zwierzał mu się ze swoich obaw i zmartwień, tego bowiem miesiąca anioł śmierci nawiedził już po raz wtóry tę rodzinę, jak gdyby dotkniętą Bożym gniewem. Mruknął Monte Cristo i obserwując bacznie młodzieńca, tak obrócił fotel, aby na twarz Maksymiliana padało światło. Sam pozostał w cieniu. Tak, ciągnął Morel, podczas jednego miesiąca śmierć dwakroć zastukała do tego domu. I cóż odpowiedział doktor? Odpowiedział, że to śmierć nienaturalna i że trzeba ją przypisać. Czemu? Truciźnie. Czy doprawdy, panie Maksymilianie, słyszałeś to wszystko? Zagadnął hrabia, pokasłując z lekka. Kaszlem tym maskował głębokie wzruszenie, rumieniec, bladość albo zaciekawienie. Tak, drogi hrabio, słyszałem na pewno. Doktor powiedział jeszcze, że jeśli się to powtórzy, będzie musiał donieść władzom. Monte Cristo słuchał z największym spokojem, może szczerym, a może udanym. Owóż, mówił Maksymilian, śmierć ugodziła po raz trzeci, lecz ani doktor, ani pan domu władz nie zawiadomili. A teraz śmierć ugodzi może po raz czwarty. Jak myślisz, hrabio, do czego obowiązuje mnie znajomość tego sekretu? Drogi przyjacielu, opowiadasz mi historię ogólnie znaną. Wiem, co to za dom, a przynajmniej tak mi się zdaje. Słyszałem o tych trzech osobliwych i nagłych zgonach. Spojrzyj pan na mnie, chociaż nie podsłuchałem niechcący niczyich zwierzeń. Znam tę sprawę nie gorzej niż pan, ale nie mam żadnych wyrzutów sumienia. Nic mnie to nie obchodzi. Powiedziałeś pan, że anioł śmierci wskazał zagniewanemu Bogu ten dom. I nie pomyliłeś się może. Nie przyglądaj się temu, czemu przyglądać się nie chcą ci, których to dotyczy. Jeśli dom ten nawiedziła sprawiedliwość Boża, a nie gniew Boży, odwróć głowę, Maksymilianie, i sprawiedliwości Bożej nie przeszkadzaj. Morel zadrżał. Głos hrabiego brzmiał posępnie, uroczyście i groźnie. A zresztą, dodał hrabia zmienionym głosem, jak gdyby w tej chwili mówił kto inny. Któż panu powiedział, że to zacznie się znowu? Zaczyna się już, zawołał Morel, dlatego przybiegł do pana. I cóż ja na to poradzę? A nie chciałbyś pan przypadkiem, żebym uwiadomił prokuratora królewskiego? Hrabia wymówił te słowa z takim naciskiem, iż Morel zerwał się i wykrzyknął. O, toć pan wiesz, o kim mówię, prawda? Wiem jak najlepiej, drogi przyjacielu. A na dowód postawię kropkę nad i, a raczej wymienię nazwiska zainteresowanych. Przechadzałeś się pan wieczorem po ogrodzie pana de Villefort. Sądząc z tego, co mi powiedziałeś, domyślam się, że tego właśnie wieczoru umarła pani de Saint-Méran. Pan de Villefort rozprawiał z doktorem o śmierci pana de Saint-Méran i o nie mniej osobliwej śmierci jego małżonki. Pan d'Arvigny oświadczył, że podejrzewa otrucie, a nawet dwa otrucia. A pan, człowiek uczciwości kryształowej, zastanawiasz się od tego momentu, zgłębiasz swoje sumienie i medytujesz, czy wyjawić tajemnicę, czy też ukryć ją pod korcem. Nie żyjemy już, drogi przyjacielu, w średniowieczu. Nie ma już świętej Weme i sądów kapturowych. Czegóż panu diabła chcesz od tych ludzi? Sumienie, czemuż mi się naprzykrzasz, jak powiada Stern. Kochasiu, daj im spokojnie spać, jeśli sypiają, a jeśli nie, pozwól mi zernieć im z bezsenności. A pan, na miły Bóg, wysypiaj się do woli, skoro masz spokojne sumienie. Na twarzy Morela odmalowała się straszliwa boleść. Chwycił Montechrista za rękę. Ależ to się znów zaczyna, słyszał pan. No to niech się zaczyna, a pan się nie przejmuj, odparł hrabia, nie pojmując tego uporu i patrząc coraz uważniej na Maksymiliana. To ruta Trydów, gdzie zbrodnia jest dziedziczna. Bóg ich potępił, spełnią się jego wyroki. Choćby ich było 200, znikną wszyscy pod tchnieniem pana, rozsypią się niby domki z kart. 3 miesiące temu zmarł pan de Saumerin, 2 miesiące temu wdowa po nim, niedawno Barua, a dziś zemrze stary Noirtier albo panna Walentyna. I pan wiedziałeś o tym? Zawołał Morel z taką grozą, iż Montechristo zadrżał. On, który zachowałby spokój, gdyby runęło sklepienie niebieskie. Wiedząc o tym, pozostałeś pan obojętny? A cóż mnie to obchodzi? Odparł Montechristo, wzruszając ramionami. Czyż ja znam bliżej tych państwa? Miałem ocalić jedno z nich, żeby zginęło drugie? Wszystko mi jedno, kto z tej rodziny umrze, a kto ocaleje. Winien czy nie winien. Ale ja, wykrzyknął Morel półprzytomny z boleści, załamując ręce i wznosząc je do nieba, ale ja ją kocham. Kogo pan kochasz? Zawołał Montechristo, zrywając się na równe nogi i chwytając Morela za ręce. Kocham do szaleństwa, kocham tak, że dałbym sobie utoczyć wszystką krew, żeby zaoszczędzić jej choć jednej łzy. Kocham Walentynę. Chcą ją zamordować, rozumiesz pan, a ja zwracam się o ratunek do Boga i do pana. Montechristo ryknął niby zraniony lew. Nieszczęsny! Wykrzyknął, załamując ręce. Nieszczęsny, kochasz Walentynę, kochasz córkę przeklętego rodu.